W audycji Mąż Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś trochę chłodniej, odpoczywam od upału. I pod takim hasłem będziemy dzisiaj odpoczywać. Zgoda, prezent na Dzień Dziecka. Dobre hasło przeczytałam?
Tak, dokładnie tak.
Bardzo dobre.
A moimi Państwa gośćmi są dziś pani Monika Kożuchowska-Doilido i pan Marcin Szargiej, mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich z oddziału podlaskiego. Dzień Dziecka obchodziliśmy już jakiś czas temu, ale nie szkodzi, żeby dzieci prezentami zasypywać. I to takimi, które może nie są materialne, ale powinny cieszyć.
Jesteśmy cały czas w trakcie trwania kampanii. Zresztą też byłem pani gościem 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy mówiłem o tym, że kampania się zacznie. Ona trwa od 1 czerwca. Polega na tym, że w tym czasie mediatorzy tutaj podlascy są gotowi do współpracy czy też przeprowadzenia mediacji w sytuacjach rodzinnych. Właśnie pod hasłem tej kampanii Zgoda, prezent na Dzień Dziecka, która jest tutaj jak gdyby wyznacznikiem tej naszej działalności, że kierujemy to do ludzi, którzy są w konflikcie i gdzie dobro dzieci jest najważniejsze.
Pytanie moje proceduralne będzie, jako że o audycji Masz Prawo występujemy, to nie muszą być takie konflikty, które już mają swój finał w sądzie, albo przynajmniej ci rodzice bądź członkowie rodzin planują wizytę w sądzie. To może być taki normalny konflikt, z którym nie wiemy, co zrobić, a chcielibyśmy się kogoś poradzić po prostu.
Zdecydowanie tak. Do mediacji może podejść każdy, kto ma ochotę zrobić porządek z pewną sprawą, która jest dla niego trudnością. Kiedy trudno jest się z kimś dogadać, kiedy trudno samemu znaleźć rozwiązania na to, w jaki sposób właśnie konflikt, który istnieje pomiędzy osobami, można po prostu rozwiązać.
My tak o mediacjach rozmawiamy już od dobrych paru lat. Były też pomysły takie, żeby obligatoryjnie wpisać w kodeks cywilny postępowanie mediacyjne. Zanim pójdziemy do sądu, musimy się udać na jakieś polubowne postępowanie, przynajmniej spróbować. To ciągle jeszcze gdzieś tak zawieszone jest w przestrzeni. Nie wiem, czego brakuje chęci, woli i informacji. Boimy się mediacji, boimy się ze sobą rozmawiać, wolimy rozstrzygnięcia sądowe?
Tutaj problem jest chyba bardziej złożony. W sprawach rozwodowych rzeczywiście ustawodawca, czy też ci, którzy prawo mają stanowić, idą w tym kierunku, żeby w sprawach rozwodowych mediacja była obowiązkowa. W chwili obecnej jest tak, że w sprawach cywilnych, pisząc pozew, generalnie powinniśmy wskazać, czy była próba ugodowa, czy była próba mediacji. Jednak nie ma tutaj żadnych konsekwencji takich, że na przykład mediacji nie było. Często nawet same zawezwanie na przykład do zapłaty w sprawach cywilnych, czy też zadzwonienie do drugiej strony, że może się spróbujemy dogadać, druga strona nie, tak? W związku z tym była próba, jest to do wykazania w pozwie. Czy to dobrze, że mediacje mogły być obligatoryjne? Nie wiem. Z jednej strony przymus zawsze powoduje to, że ludzie są w oporze, szczególnie Polacy.
Tak.
A z drugiej strony...
Dlaczego szczególnie? Myślę, że większość ludzi...
A z drugiej strony, jeżeli taki przymus by był, to być może tacy rodzice, czy takie też strony, które w ogóle o mediacjach nie słyszały i kiedy dobrze zostaną jak gdyby przeprowadzeni przez proces mediacji, może mieliby szansę na to, żeby się dogadać, więc to chyba wszystko zależy od ludzi, którzy trafiają, tak?
Czyli co, edukację.
Tak, ktoś mi kiedyś powiedział, że w mediacji to nie chodzi o to, żeby ludziom mówić, co oni mają robić, tylko chodzi o to, żeby pomóc im dojść do tego, co jest dla nich ważne, jakie warto przypomnieć, jakie wartości mają i pokierować nimi, bo w momencie, kiedy są dwie osoby w momencie sporu, w momencie konfliktu, trudno im spojrzeć na propozycję drugiej strony jako propozycję korzystną dla mnie. I w momencie, kiedy spotykamy się z kimś, kto jest osobą bezstronną, kto na początku przedstawia, jakie są zasady, mówi, jak będzie przebiegała mediacja i mówi, że jesteśmy tutaj po to, żeby państwu zrobić lepiej i żeby państwa konflikt doprowadzić do finalnego już końca i doprowadzić do porozumienia, jest czymś takim bezcennym. Często jeśli mamy do czynienia z obcą osobą, jesteśmy milsi, jesteśmy bardziej kulturalni, nie wyrażamy się.
Pilnujemy się.
Dokładnie tak. I wtedy dbamy też o to, poza tym ta osoba, czy mediator, też ma taką możliwość, żeby zastopować pewne sygnały agresji wychodzące zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. A wtedy w spokoju, w ciszy i też pod takim nadzorem, że mi się nie stanie krzywda, dochodzimy do porozumienia.
Wracając do akcji Zgoda, prezent na Dzień Dziecka, do kogo jest skierowana ta akcja? Do tych, którzy... No właśnie,
generalnie
do kogo?
Chodzi o konflikty rodzinne. W chwili obecnej akcja idzie w dwóch kierunkach. Pierwszy jest taki, że zaproponowaliśmy sądowi rejonowemu w Białymstoku, wydziałom rodzinnym, że mediatorzy stowarzyszenia w trakcie trwania akcji mogliby przeprowadzić bezpłatnie mediacje kierowane z sądów. A drugi tor dotyczy tego, że rozmawiamy w mediach, gdzie się da, próbujemy jak najbardziej nagłośnić. Jeżeli ktoś by się do nas zgłosił, to na pewno nasi mediatorzy są do dyspozycji. Również teraz taka świeża sprawa też w ramach kampanii w Sokółce na przykład powstaną, będą dyżury mediatorów, więc to też jest kolejny jak gdyby rozdział działalności. Wszystko zależy od mediatorów i od tego, kto się ewentualnie zgłosi, tak? My tutaj jesteśmy gotowi do tego, żeby w ramach kampanii rozmawiać, mediować w zależności, co będzie potrzebne.
Bardzo chętnie też odpowiemy na pytania, w jaki sposób przebiega mediacja, z czym to się tak naprawdę je, jaka jest procedura, czy to od razu idzie do sądu, jak sąd może potraktować taką mediację. Ludzie nie wiedzą. Co prawda o mediacjach z roku na rok mówi się coraz więcej. Natomiast
my w audycji Masz Prawo mówimy bardzo często, prawda?
Zdecydowanie tak.
Ale czy to się przekłada na wiedzę naszych słuchaczy? Może trochę tak.
Trochę tak. Natomiast my mamy też chyba w sobie sporo wstydu, sporo takiego niedowiarstwa, no coś, co jest jednak mimo wszystko nowe, a później jejku, z jednej strony przed kimś obcym, z drugiej strony pójdzie to już do sądu, a co sąd powie? Wiele jest różnego rodzaju takich sytuacji, a czasami po prostu nie dowierzamy, że przyjście właśnie na taką mediację może mieć zbawienny skutek właśnie chociażby dla dziecka.
Jeszcze chciałbym powiedzieć, a propos jeszcze wrócić na moment do tego obowiązkowości tej mediacji, która mogłaby zostać wprowadzona. Tak jak obserwuję cały rynek mediacji na przestrzeni lat, na początku te przepisy dotyczące mediacji były naprawdę bardzo swobodne. I rzeczywiście sporo wysiłku różne organizacje włożyły w to, żeby tą mediację propagować z różnym skutkiem. Nie zawsze to wychodziło. W związku z tym, tak jak w wychowaniu, skoro coś nie działa, to próbujemy szukać metod bardziej siłowych, to znaczy przepisy poszły w tym kierunku, żeby tą mediację wprowadzić tak bardziej formalnie. Tak? Więc zaczęto od tego, żeby w pozwach wykazywać. Teraz się mówi o tym, żeby przy sprawach rozwodowych mediacja była obowiązkowa. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, nie wiem, czy to jest dobry trop, jednakże wola do tego, żeby tą mediację wprowadzić do sądów jest bardzo duża, tylko szukamy sposobu i metody, jak to można byłoby zrobić, żeby to zadziałało. Na pewno na przestrzeni lat tej mediacji jest coraz więcej. Ja zresztą też wchodząc w mediację, to słyszałem, że zaraz będzie boom. Tylko kiedy ten boom ma nastąpić, bo mijają kolejne lata? Owszem, jest jej więcej,
10?
Ale boomu nie ma.
Lat?
Od 10 roku generalnie, kiedy zacząłem jeszcze się zajmować też mediacją, więc to 8 lat. Więc za każdym razem słyszę. Z punktu widzenia poszczególnych mediatorów, sprawy są, tak? Są kierowane, ich jest bardzo dużo. Z tym, że co tu zrobić, żeby to było bardziej powszechne, żeby to nie była garstka mediatorów, którzy zajmują się mediacjami, a było ich trochę jednak więcej, bo ta garstka nie jest w stanie obrobić tych spraw, które są w sądzie. Trop jest bardzo dobry. Pomóc sądom działać szybciej, sprawniej. Czy to będzie w formie ugody, czy to będzie wyroku, ma to mniejsze znaczenie. Znaczenie będzie miało, że tych spraw może być tyle samo, ale więcej może być załatwianych zdecydowanie szybciej.
I ludzie mają możliwość tak naprawdę samemu dojść do porozumienia, a rozstrzygnięcie nie zostanie w pewien sposób narzucone.
No to dobrze, za chwilę zastanowimy się w takim razie, co tu zrobić, żeby mediacja była bardziej powszechna. Może powiemy po prostu, na czym ona polega. I ja mam takie pytanie, ale to też już za chwilę, czym się różni od psychoterapii, bo tak słyszę tutaj takie jakby nawet w ogóle poradnictwo rodzinne mi się rodzi, a gdzie te procedury? 23 minuty po 14. Zgoda, prezent na Dzień Dziecka. Hasło bardzo ładne, takie naprawdę chwytające za serce, ale właśnie pytanie moje sprzed przerwy króciutkiej. No, czym się mediacja różni od leczenia tej rodziny? Mówię o mediacjach rodzinnych, bo oczywiście mediacje są i w sprawach cywilnych, gospodarczych, nawet w karnych się zdarzają, ale dzisiaj akurat zajmujemy się tymi rodzinnymi, bo to akurat dzieci to część rodziny i w tych konfliktach między dorosłymi często zapominamy, że to dziecko jeszcze jest w tym konflikcie. Znaczy konflikt mają dorośli, a dziecko się tak na bok odsuwa i może nawet go nie zauważa, ale tam wrócimy. Czym ona się różni od takiej potrzeby terapii, czyli leczenia tej rodziny?
Mediacja jest bardziej metodą. Jest pewnym sposobem postępowania, jest bardzo proceduralna, jeżeli chodzi o jej przeprowadzenie.
A to ja bardzo lubię procedury, no to proszę.
Jest bardzo konkretna i generalnie mediator powinien się trzymać ściśle określonej procedury, czyli postępować zgodnie z planem. I jeśli się będzie jej trzymał, to nie jest w stanie wyrządzić stronom krzywdy. W przypadku terapii jest trochę inaczej. Terapia jest procesem. Jest w dłuższej formie i przede wszystkim skupia się na relacjach między ludźmi, a nie na konkretnych rozwiązaniach. Te rozwiązania są później produkowane w terapii na podstawie tego, co ludzie sobie wyjaśnią między sobą, tak? To, co ustalą. Jeżeli trafia małżeństwo do terapeuty, do terapii rodzinnej, nie może być celem to, że małżeństwo powinno zostać jak gdyby zachowane, że robimy wszystko. Nie wiemy, co jest efektem końcowym. W mediacji jest podobnie, ale nie skupiamy się na relacjach, ale skupiamy się na tym, jak rozwiązać daną sytuację konfliktową poprzez konkretne propozycje. Jeżeli się uda ustalić te propozycje, jeżeli obie strony je zaakceptują i wcielą w życie, to jest to taka trochę inna forma, nierelacyjna, na zasadzie takiej przewidywalności tego, co druga strona zrobi. Jeżeli to się uda zrobić, uda się wykonać proceduralnie, to jest szansa, że to porozumienie między ludźmi, między stronami, między rodzicami będzie trwałe. Zresztą, tak jak do specjalistów, różni są ludzie i różnych rzeczy potrzebują. Niektórzy potrzebują wyznacznika typu będziesz robić raz, dwa, trzy, a inni potrzebują to wszystko mówić, co się dzieje między nimi i nie ma znaczenia, co później będzie. Więc często terapeuta, szczególnie w sprawach rodzinnych i mediator rodzinny, mimo że pracują różnymi metodami, mogą siebie uzupełniać, tak? Ale tu będziemy skoncentrowani na rozwiązaniu, a tu na relacjach. I to jest ta różnica.
I tutaj wypracujemy coś, co może być prawem usankcjonowane, a nawet jest prawem usankcjonowane, czyli ta ugoda, którą potem ewentualnie przed sądem sąd zatwierdza, bądź nie musi zatwierdzać, bo to chyba nie ma takiego obowiązku w większości spraw. Psychoterapia, no to jednak leczenie. Ale jeżeli mediator widzi, że tutaj żadnej ugody nie będzie, no to po prostu tego dalej nie prowadzi. Tak?
No czasem się zdarza w sprawach rodzinnych, że rozwiązaniem jest to, że skorzystamy z terapeuty, czy rodzinnego, czy małżeńskiego. Wtedy sama mediacja jest na ten czas, kiedy ludzie idą do terapii. No, czy zawieszona, czy zaczekamy na to, co ludzie będą chcieli się o sobie dowiedzieć. Więc uzupełnienie tak, ale nie można mieszać tych dwóch spraw. Mediacja to pewna procedura postępowania, pewna metoda. Terapia to proces, czyli praca nad emocjami, relacjami.
Dobrze, to wróćmy do tej procedury, którą lubię, a mianowicie w jaki sposób trafiamy do mediatora. Tu sąd, jego rola jest dość duża w sprawach rodzinnych, prawda? Bo może skierować do mediacji, ale możemy tam też się
zgłosić po prostu osobiście. Albo telefonicznie, indywidualnie do mediatora, którego sobie wybierzemy, albo mailowo, albo przyjść spotkać się na spotkanie w momencie, kiedy mediator ma dyżur. Tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Każdy, kto chciałby poddać się procesowi mediacji, może po prostu przyjść i powiedzieć, że ma taką gotowość. Powiedzieć z kim. Najlepiej byłoby, gdy te dwie strony już dogadają się między sobą, że tak, one chcą już poddać się mediacji i przyjść po prostu na takie spotkanie.
A jeżeli to jest ze strony sądu kierowane, to możemy odmówić mediacji sądowi, nawet powiedzieć, że absolutnie nie zgadzamy się, przynajmniej jedna ze stron.
Jeżeli już jest sprawa w sądzie, to sąd, kiedy dostaje sprawę, ma możliwość skierowania jej na posiedzeniu tak zwanym niejawnym, to znaczy jeszcze bez obecności stron i wtedy strony rzeczywiście mają 7 dni, żeby zrezygnować z mediacji bez żadnych konsekwencji. A drugi sposób to jest taki, kiedy już na pierwszej rozprawie sędzia też
Pyta strony,
jest trochę też trochę mediatorem, tak? Jest zobowiązany do tego, żeby spróbować ugodzić ich jeszcze na pierwszej rozprawie bez prowadzenia całego procesu. Wtedy też często wychodzi ta propozycja mediacji, i wtedy sędzia rzeczywiście kieruje postanowieniem do mediacji, ale już teraz na jawnym posiedzeniu. W związku z tym w domyśle zgoda na mediację jest udzielona i mediator ma tylko i wyłącznie przeprowadzić postępowanie mediacyjne.
Na siłę nie.
Generalnie w postępowaniu cywilnym w każdym momencie można z mediacji skorzystać, to niezależnie od momentu, w którym się znajduje, ale najlepiej, kiedy ona jest kierowana jeszcze w tym momencie, kiedy sędzia dostaje akta i zastanawia się, co zrobić, ewentualnie na pierwszym posiedzeniu.
Dobrze, to wróćmy do tych spraw rodzinnych. Kiedy powinniśmy trafić do mediatora? Zanim jeszcze pójdziemy do sądu, zanim podejmiemy te ostateczne decyzje, można skorzystać już z pomocy mediatora? Trzeba? Powinniśmy?
To oczywiście
czymś
jest
mediator nam pomoże?
Indywidualne. No tak. Mediator zawsze może pomóc przeprowadzić takie spotkanie, w czasie którego ludzie między sobą będą rozmawiać. Na zasadzie nie między sobą, tylko ze sobą będą rozmawiać o bardzo konkretnych rzeczach. Bo bez względu na to, czy problem dotyczy rozwodu, czy opieki nad dziećmi i różnego rodzaju takimi problemami rodzinnymi, to ludzie przede wszystkim powinni wiedzieć, jakby jak ta umowa w przypadku na przykład małżeństwa, którą zawarli wcześniej, teraz będzie wyglądała. Czyli wszystko to, co zgromadziliśmy, wszystko to, co już wychowujemy, w zasadzie wszystkie dzieci, które już tam mamy w swoim rodzinnym stadzie, jak to będzie teraz już wyglądało? Kto będzie sprawował opiekę? U kogo będą dzieci? Kto będzie płacił alimenty? Jak będziemy mogli te dzieci odwiedzać? Jak będziemy mogli się z nimi spotykać? A co z babcią i z dziadkiem, którzy też mają pewnego rodzaju prawa do tego, żeby się z wnuczkami spotykać? To wszystko można załatwić jeszcze przed. To jest kwestia, to jest taka próba poukładania sobie tego, z czym będziemy się mierzyć. I możemy zrobić to sami, wnosząc, tutaj nie pamiętam tej terminologii, takie zapytanie do sądu, że my prosimy o to, żeby tak było i czy sąd się na to zgodzi, czy nie. Sąd w imię dobra dziecka może zadecydować trochę inaczej, natomiast bardzo często zdarza się taka sytuacja, że kiedy ludzie już poukładają sobie różne rzeczy, wtedy jest po prostu łatwiej. I to jest ten taki moment, kiedy mniej cierpią dzieci, bo rozwody w życiach się naszych dzieci różne zdarzają i one nie muszą wywoływać właśnie całej lawiny emocji, którą doświadczają rodzice rozwodzący się, nie mogący dojść do porozumienia. Albo rodzice z pewnego rodzaju problemem. W momencie, kiedy emocje już narosną do tego stopnia, że oni nie są w stanie ze sobą rozmawiać, to mediator jako osoba trzecia, będący właśnie świadkiem tych wszystkich emocji, które są po drodze, może pomóc to wszystko poukładać.
Ale mediator nie podpowiada, nie mówi, jak powinni państwo zrobić.
No
tak?
Nie
może.
Nawet w samych przepisach, gdzie jeżeli chodzi o zasady, no w zasadzie
wymieniamy. A my czasami chcemy, żeby nam ktoś powiedział tak.
To są pytania pomocnicze.
Pytania pomocnicze. Generalnie mediacja musi być dobrowolna. Mediator ma zachować bezstronność i mediacja musi być poufna. Bez tych zasad ciężko byłoby prowadzić mediację. Generalnie powinniśmy już chyba od samego początku powiedzieć, że mediacja ma wtedy sens, kiedy ludzie chcą się dogadać. Jeżeli tak. Nie chcą, to sąd jest lepszym rozwiązaniem.
Myślę, a jak też smutno tak się skończymy to wejście. Skończmy je jakoś weselej.
Bo to jednak jest podstawowe pytanie. Jeżeli mamy przeprowadzić mediację, to jednak musi paść tak zdecydowanie na odpowiedź, czy chcesz się porozumieć. Jeżeli nie padnie, to niestety mediacji nie może być. I nawet dobrze, że ten smutek może się pojawić przy tym wejściu, ponieważ jest to podstawowa zasada. Jeżeli chcesz się kłócić, iść do sądu, tak? A jeżeli chcesz się dogadać i...
A jak nie wiem, czego chcę?
To spróbuj mediacji. Może wtedy człowiek się dowie, bo czasami po prostu też nie wiemy to. Jednak bardzo często emocje przesłaniają to, co jest naszą potrzebą tak naprawdę. Z jednej strony prawną, z drugiej strony świętego spokoju. I później okazuje się, że jednak przyjście na rozmowę, gdzie jest jeszcze ktoś i kto jest, i gdzie to jest poukładane, gdzie to jest procedura, gdzie ja po kolei też, jako osoba będąca gościem, tak jakby uczestnikiem tej mediacji, wiem, co po kolei będzie, wiem, że mogę zaufać mediatorowi, bo on na pewno nie stanie po żadnej ze stron, może sprawić, że się dowiem, co chcę.
Jest jeszcze taki jeden czynnik z tym porozumieniem, który jest bardzo ważny. Czasami ludzie, idąc do tej mediacji, wcale nie chcą się dogadać, ale są skonfrontowani z pytaniem, czy chcesz się porozumieć. I teraz, aby tego nie zawalić, często się godzą. A jeżeli się godzą, to mamy do czego się odwołać.
Za 25 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o mediacjach jako sposobie na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Tak nam wyszło tutaj, że może to być sposób na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Na pewno nie przez mediację nie dojdziemy do wniosku, że oto się rozwodzimy i nie podpiszemy takiego porozumienia, że się rozwodzimy i nasze małżeństwo jest już od tego momentu nie istnieje. To musi zrobić sąd.
Musi zrobić sąd zdecydowanie. Mediacja jest tylko i wyłącznie tutaj pomocnicza dla sądu, bo rozwiązać małżeństwo może tylko i wyłącznie sąd. Tak jak również w przypadku orzeczenia rozwodu trzeba jeszcze zwrócić uwagę na fakt, co później z dziećmi. I to niestety też jest, niestety, dobrze nawet, że jest, że ktoś musi inny podjąć decyzję, a nie niekoniecznie rodzice, którzy są w konflikcie. Sąd zostawia sobie prawo decydowania o ustaleniu miejsca pobytu dzieci, o ustaleniu kontaktu
władzy. To też nie można tego w mediacji uzgodnić?
Można uzgodnić, ale to następuje na wniosek stron i tutaj sąd ostateczną ma jak gdyby decyzję podejmuje w tym zakresie. Jeżeli to jest zgodne, to oczywiście, że się przychyli, nie jest, służy dobru dzieci. Jeżeli będzie coś się nie zgadzało z tym, co sąd myśli na temat dobra dziecka, może to zakwestionować, tak? Ale generalnie mediacja ma mu pomóc w sprawach rodzinnych, w sprawach rozwodowych, w wydaniu tego wyroku sądu rozwodowego z ustaleniem wszelkich zasad dotyczących tego, co się stanie z dziećmi. I to jest chyba największa pomoc.
Ale to też jest tak, że jak już ci rodzice wnoszą wspólnie o to samo, to znaczy, że przeszli już pewien ten proces, tak jakby, który dotyczy bezpośrednio tego dziecka, czyli już przypomniało im się, albo na przykład proces mediacji przypomniał im, dlaczego to dziecko jest ważne, co jest ważne w sprawowaniu opieki nad nim, bo ja nie wiem, czy tak naprawdę rodzice, którzy są w związkach małżeńskich na co dzień, to się zastanawiają nad tymi rzeczami, albo gdzie dziecko dzisiaj będzie, a kto będzie łożył na niej i ile to kosztuje, bo to są rzeczy, które przychodzą w pewien sposób tak naturalnie i w momencie, kiedy przychodzimy, idziemy do sądu, mówimy, że chcemy się rozwodzić, to raptem okazuje się, no tak, ja mówię, że dziecko będzie mieszkało przy mnie, ale co z całą resztą? Czyli z ustaleniem miejsca pobytu, no to, co przed chwilą dosłownie powiedział Marcin. Nie zastanawiamy się na co dzień, że to jest tak ważne i że to musi być uregulowane przez sąd. Bo my w sposób naturalny mamy dzieci w rodzinach, one się nam powiększają i nie zdajemy sobie sprawy, że to wszystko jest pewnego rodzaju umową prawną, z której później...
Którą domniemanie zawarliśmy, tak?
Dokładnie tak. I musimy później, w związku z tą umową, nawet jeśli ona jest tylko domniemana, ponieść pewnego rodzaju konsekwencje, czyli albo płacić alimenty, albo zadecydować o miejscu właśnie pobytu dziecka, o opiece, o kontaktach, o tych dziadkach, o których też bardzo często zapominamy i oni w sporze gdzieś tam są. W związku z tym, jeśli są dwie osoby, one się dogadały, jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że już sąd tutaj po prostu się temu przychyli, a rodzice są w pewien sposób po mediacji poukładani, i to też nie ma takiej dalszej szarpaniny dla dziecka.
Czasami te dzieci traktujemy trochę jak kartę przetargową, znaczy nie utożsamiam się ze wszystkimi tutaj, którzy się rozwodzą, ale są tacy w takich konfliktowych sytuacjach, są takie też, że dzieci są dla nas właśnie takim argumentem ostatecznym, a nie oddam ci dzieci, tak? Albo, nie wiem, w momencie, kiedy...
Spróbuję ograniczyć kontakty.
Tak, nie pozwolę ci się spotykać.
Taką bardzo często sytuacją zdarzającą się w sprawach rozwodowych właśnie, jest to, że argumentem rodziców, dlaczego dziecko ma zostać z ojcem, czy też z matką, jest to, że dziecko tak chce. Jeżeli ojciec zapyta dziecka, czy chcesz zostać ze mną, oczywiście, że dziecko powie, że chce. Ale jeżeli matka zada to samo pytanie, to też tak będzie. A najgorsze jest to, że ludzie w konflikcie kompletnie nie biorą tego pod uwagę, że dziecko będzie mówiło to, co oni chcą usłyszeć. I to jest chyba największy dramat tego typu sytuacji, ponieważ w tego typu konfliktach kompletnie nie powinniśmy pytać dzieci, bo jeżeli dzieci miały wcześniej, czy też mają dobre relacje z rodzicami, to co mają wybierać? To niestety dorośli muszą podjąć tę decyzję, a nie dzieci, tak?
Ale sąd też nie zapyta dzieci, prawda? Sąd weźmie pod uwagę dobro...
Lepiej by było, żeby nie pytać. Tak, lepiej zdecydowanie było, żeby jednak rodzice to uzgodnili, bo oni będą w stanie później to wytłumaczyć, czemu tak jest, a nie inaczej. Kiedy matka z ojcem, bo to, co jest ważne, że w momencie, kiedy przestajemy być partnerami, jeżeli chodzi o związek, to nie przestajemy być rodzicami. I jeśli uda się zachować ten ostatni kanał komunikacji, właśnie ten rodzicielski, to jest szansa na to, że ludzie przynajmniej na siebie będą patrzeć i rozmawiać ze sobą na temat dzieci. Nie muszą przecież wracać do tego, co było wcześniej, nie muszą rozdrapywać wcześniejszych konfliktów, ale muszą sobie uświadomić to, że nadal pozostają rodzicami. I w mediacji często udaje się to zrobić właśnie poprzez to, że zadając im pytania, co jest dla nich ważne, czego oczekują, dowiadują się sami o sobie, co należałoby w danej sytuacji zrobić, tak? Jak się zachować, co mogłoby służyć. Często też na przykład władza rodzicielska jest bardzo mocno wykorzystywanym takim orężem do tego, żeby przyłożyć drugiej stronie, ja ci ograniczę władzę, tak?
No ja to akurat nie mogę, ale chyba sąd może, prawda?
Sąd może to zrobić, ale oczywiście to jest następuje na wniosek jednej ze stron. I teraz co to oznacza? W samym rozumieniu władzy rodzicielskiej to chodzi o to, żeby rodzice mogli współdecydować i ograniczenia czasami dotyczące na przykład spraw edukacyjnych czy zdrowotnych ma mieć wymiar czysto praktyczny. To znaczy, jeśli ojciec mieszka, nie wiem, w Zielonej Górze, a matka w Białymstoku, no to przecież nie będziemy za każdym razem biegać po dwa podpisy. I to ma służyć po to, żeby ułatwić temu rodzicowi, który jest powiedzmy wiodący, który ma to miejsce pobytu przy sobie, żeby mógł te sprawy
ale bieżące. Brzmi to okropnie. Sam pan przyzna, że brzmi to okropnie. Mieć ograniczoną władzę rodzicielską do własnych dzieci.
Brzmi to okropnie, ale to chodzi o to, żeby trochę ułatwić rodzicom funkcjonowanie, a nie wykorzystywanie tego. A to w naszym jak gdyby systemie często jest ja ci ograniczę, bo nie odwiozłeś mi dziecka na czas, tak?
Ja ci pokażę.
To jest taki argument, który często jest wykorzystywany.
Czyli dziecko po prostu jest gdzieś na piątym planie w tym konflikcie, bo tutaj załatwiamy nim różne swoje sprawy.
Ale żeby zapytać rodziców, to powiedzą, że nie, oni
starają o dobro dziecka.
Robi się wszystko w imię dziecka i najgorsze jest to, że brakuje świadomości, że to, co robią sobie nawzajem jako rodzice.
A w sądzie jest czas na to, żeby wytłumaczyć to wszystko?
Sąd działa bardziej formalnie, bardziej proceduralnie. Też
musi zatwierdzić plan wychowawczy, prawda? Bądź go jakoś opracować w stosunku do małoletnich dzieci.
Musi, ale sądy mniej chętnie się tymi sprawami emocjonalnymi zajmują. Sądy chętnie się zajmują, kiedy mają się wypowiedzieć na temat konkretnego wniosku. Sąd też nie zajmie się sprawami, które nie są w pozwie czy też wniosku do sądu skierowane. On się tylko może wypowiedzieć w tych kwestiach, które zostały złożone. No chyba, że gdzieś jest jakiś kłopot dotyczący dobra dziecka i wtedy sąd z automatu będzie ingerował, bo ma do tego obowiązek. Więc no problemy rodzinne są złożone, bo pójść do sądu jest bardzo prosto. Tylko tutaj sędziowie będzie się nie obrażał. Problem polega na tym, że nawet najlepszy ten wyrok sądu, który będzie wydany, no ludzie wychodzą nie do końca zawsze są zadowoleni, bo nawet w takiej prostej sprawie jak alimenty. Jeżeli ktoś idzie do sądu i chce tych alimentów 1000 zł, a sąd zasądzi 700, no to
to
jest
nikt
niedosyt,
nie jest zadowolony.
Tak? Jest niedosyt, że jest mniej. Z drugiej strony ja chciałem dać 500, a jest 700. Czyli w zasadzie za każdym razem jest poczucie porażki. A nawet jeżeli dostaję tą kwotę, którą chciałem, to mogłem więcej. Nie? Czyli za każdym razem jest źle, tak? I niedobrze. W mediacjach, oczywiście my mówimy o porozumieniu, ale często ludzie do tego podchodzą tak, że z części rezygnują, ale jednak to oni swoim podpisem akceptują to, co ustalili. I te 700 zł, jeżeli jedna i druga strona zaakceptuje, jest łatwiejsze później do dźwignięcia, tak? Jako ciężar czy finansowy, czy też taki emocjonalny, czy też relacyjny, bo się umówiliśmy na to. A w sądzie jest coś, co jest narzucone i to jest ta różnica.
Czyli w mediacji możemy ten plan wychowawczy wypracować?
Zdecydowanie tak.
I ustalić wysokość alimentów, i ustalić wizyty, i przewidzieć rzeczy, których nie przewidzielibyśmy w pozwie, bo po prostu nie mamy pojęcia, że
to
powinniśmy je przewidzieć.
Bardzo szybki ciąg logiczny, jeżeli chodzi o sprawę rodzinną, rozwodową. No w pierwszej kolejności trzeba zdecydować się, czy będzie rozwód, czy go nie będzie. W zasadzie idąc, składając pozew do sądu rozwodowy...
No to już wiemy, że będzie.
Niekoniecznie. Są trzy opcje. Rozwód, separacja, wycofanie pozwu o rozwód. Czyli mamy trzy możliwości.
Ja tu bym chciała jakieś statystyki, ale pewnie nie mamy takich.
Zostawmy statystyki. Teraz pierwszą rzecz, którą rodzice muszą podjąć, to muszą podjąć, czy będzie ten rozwód, bo ten rozwód skutkuje następnymi decyzjami, którymi trzeba podjąć. Jeżeli rodzice decydują się na rozwód, czy też na separację, należy określić, z kim dzieci zostaną, czyli określić miejsce pobytu. Mówi się o tak zwanej opiece naprzemiennej, jednak ona w naszym systemie prawnym nie do końca działa i w sumie jej nie ma. Rodzice kombinują przy kontaktach. Jest to możliwe, żeby było tydzień w tydzień, tydzień jednego u drugiego, ale nie przy miejscu pobytu. Jeżeli miejsce pobytu jest określone przy jednym z rodziców, to automatycznie powstaje obowiązek alimentacyjny i prawo do kontaktów tego drugiego rodzica. Czyli są następne kwestie, które należy rozstrzygnąć.
Czyli ale nie ma tak, że miejsce pobytu u matki tydzień, u ojca tydzień.
Jest to możliwe, ale w kontaktach.
W kontakt.
Ale nie w określeniu miejsca pobytu, że miejsce pobytu jest tu i tu. Ponieważ musi być określony jeden rodzic. Jeden rodzic, który... Są różnego rodzaju też wyroki. Są też próby, tak, jak gdyby, żeby to było, że tak prawne, ale na razie jeszcze to nie działa w takim jasnym jak gdyby systemie, że jest to opieka naprzemienna. To są kombinacje raczej, że tak powiem, przy kontaktach.
Jeszcze takiego terminu nie ma w prawie.
Nie bardzo on działa.
W wyroku sądowym.
I pozostaje jeszcze jedna ostatnia rzecz do uzgodnienia, to jest władza rodzicielska, właśnie te współdecydowanie. I tutaj też ma ta decyzja swoje jak gdyby konsekwencje.
Największe pewnie, tak? Bo tutaj musimy ustalić, jak często będziemy się spotykać, kto będzie podejmował jakie decyzje, jeżeli chodzi o wykształcenie.
Decyzji, tak. Co zrobić w przypadku leczenia?
Choć teoretycznie takie sytuacje też się zdarzały w mediacjach, że ludzie decydowali się na rozwód, ale na przykład nie chcieli określania miejsca pobytu, alimentów, kontaktów, ponieważ rozwód jest rozwodem, tak? W sensie nie chcą ze sobą być, tak? Chcą założyć nowe rodziny, ale nie ma między nimi konfliktu co do tego, co do finansowania dzieci, nie ma konfliktu co do
kontaktów. Dzisiaj nie ma, ale może się zaraz pojawić.
Ale to nie znaczy, że mamy prewencyjnie wszystko wprowadzać, tak?
Czyli nie.
Jeżeli rodzice wnoszą o to, żeby nie ustalać miejsca pobytu, no to sąd musi to rozpatrzyć, czy to będzie służyło dobru dziecka. Jeżeli rodzice chcą, żeby nie ustalać wysokości alimentów, ponieważ nie ma między nimi konfliktu. W związku z tym sąd powinien się wypowiadać na temat kwestii, te, które są wnoszone, ale oczywiście powinien to zbadać. Powinien to zbadać, czy rzeczywiście rodzice są w stanie zrealizować to, o co wnoszą.
Czyli nie określać miejsca pobytu. Sądowi pewnie też by było łatwiej określić i miałby takie czyste sumienie. Życie pisze scenariusz, które by nawet nam nie przyszły do głowy. Pytanie naszej słuchaczki, 10-letnie dziecko, które nie chce już jeździć do ojca, czy ono może samo o tym zdecydować. A no tak od razu się nasuwa odpowiedź, że na pewno samo nie może o tym zdecydować, mając lat 10, no to kiedy będzie mogło o tym decydować? Pewnie mając 18.
No w pierwszej kolejności rodzice mogą zdecydować, ale rozumiem, że tu jest konflikt, że jeden rodzic chce się widzieć, a drugi...
dziecko nie chce.
Bierze pod uwagę to, co mówi dziecko, tak? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no niestety nie zawsze dobrze jest pytać dzieci, bo dzieci mogą powiedzieć to, co dany rodzic chce usłyszeć. Tutaj będzie niestety ale dylemat do sądu. Jak wcześniej powiedziałem, jeżeli miejsce pobytu jest przy jednym z rodziców, to ten drugi, jeśli nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, jeżeli jest wydolny wychowawczo, ma prawo do tych kontaktów. I teraz, żeby je zabrać, to niestety będzie musiał się sąd wypowiedzieć. Musiałoby się coś dziać w tej rodzinie, czy też dziać u tego rodzica, że kontakt jego z dziećmi byłby niewskazany. I to
muszą
w zasadzie...
istnieć takie niezaprzeczalne fakty, które sprawią, iż sąd podejmie taką decyzję.
To tak czasami praktycznie w mediacjach wychodzi, że na przykład ustalają rodzice, że okej, dobra, niech będzie dziecko przy matce, ale matka powołuje się na to, że dziecko nie chce u ciebie nocować, tak? To co można zrobić? No prawo do kontaktów jest. To czasami rozwiązanie, które często później ludzie projektują, że słuchaj, jak będzie u ciebie, zapytaj. Jeżeli powie, że chce wrócić do domu, to nie łam go, niech wróci,
niech
tak?
Wróci.
Może za którymś razem zdecyduje się. Więc to jest jedyne rozwiązanie, ale w sądzie tego nie zapiszemy, tak? Tutaj w ugodzie medycyjnej możemy na przykład spróbować zapisać to w taki sposób nie do końca do zatwierdzenia przez sąd, że rodzice będą brać pod uwagę wolę dziecka co do, czy chce nocować, czy też nie chce, ale to jest taki zapis, który ma dać im taki komfort psychiczny, że tak powiem, czy psychologiczny.
I poczucie bezpieczeństwa, bo to mediacja też chyba daje takie poczucie bezpieczeństwa, no ogólnie rzecz biorąc dla dwóch stron, że jeśli siedzimy teraz i rozmawiamy sobie o czymś, ustalamy coś i ty patrząc mi w oczy, na spokojnie, mówisz, że się na coś zgadzasz, ja też się na to zgadzam, to jest dobre, bo to nie jest kompromis, który później będzie rodził dalsze konsekwencje, tylko dochodzimy do porozumienia. Ja wyrażam zgodę na to, co powiedziałeś i ty też, bo ta propozycja jest dobra i dla mnie, i dla ciebie. To później daje taką gwarancję właśnie poczucia bezpieczeństwa tego, że konflikt w tym momencie na nowo nie odrośnie.
Daje szansę.
A to dziecko kiedy może o sobie zdecydować? Jak będzie pełnoletnie, tak? Też mu tego odmówimy?
Taki jeden przykład też z historii, on się kilkakrotnie pojawiał, kiedy na przykład wyrokiem sądu dziecko było z jednym z rodziców i przez te lata dziecko nabiera pełnoletności, powiedzmy ma 15-16 lat i w przypływie buntu do matki stwierdza, że nie chce mieszkać z matką, jadę do ojca. A że ojciec pamiętał, jak to było ciężko, jaki to był konflikt, kiedy się rozwodzili i jak oni walczyli o to dziecko, to mówi tak, córuniu, czy tam syneczku, przychodź do mnie, pomogę ci ze wszystkim. No i jest dylemat, co zmienić miejsce pobytu, czy nie zmienić. No i niestety do tego ojca pojawia się to dziecko. Niestety, stety w sumie, ale po pewnym czasie już tak pięknie nie jest, bo ojciec też prowadzi obowiązki. A to nie chodziło o to, że jest lepiej u ojca czy u matki, tylko jest okres dorastania. Jakby była współpraca
jest
między
błąd.
Rodzicami, no to nie byłoby takie tego typu sytuacji, prawda? Kiedy byłaby ten ostatni kanał, jak ja to mówię, komunikacyjny, rodzicielski, a wtedy takie sytuacje zaskakują i ojciec zaczyna wymagać, ona wraca z powrotem do matki. Idzie ta stałość?
No tak. No dobrze, ale jak skończy te 18 lat, no to już pełnoletni człowiek decyduje
tak.
o sobie, prawda?
Zdecydowanie no. tak.
I mieszka tam, gdzie chce. Czy no może tam, gdzie może się utrzymać też. I jeszcze jedno pytanie. o rolę mediatora w momencie, kiedy widzi dokładnie, bo jest bezstronny i tutaj nie może też sugerować za wiele, że jedna ze stron jest no, dużo słabsza.
Mediator też podpisuje ugodę. Czyli jeśli w sumie w przepisach jest 5 warunków, które ugoda powinna spełniać i przede wszystkim musi być zgodna z prawem i służyć obejściu prawa. Jeżeli jest coś, co jest w naszej ocenie, oczywiście subiektywnej, nasza bezstronność jest zachwiana, bądź nie do końca ta zasada dobrowolności jest respektowana, mamy prawo tej ugody nie podpisać.
I ona wówczas nie będzie ważna.
Znaczy nie będzie, ona nie pójdzie do sądu, bo ja jej nie podpiszę. Możecie państwo się umawiać na co sobie chcecie, tak? Ale jak gdyby beze mnie. Tutaj tego typu sytuacje miały miejsce przy alimentach, kiedy te alimenty były przesadnie duże bądź przesadnie małe. Nie może to właśnie służyć obejściu prawa, jeżeli te alimenty raptem są bardzo duże albo są bardzo małe. Z prostego powodu. Jeżeli są małe, to gdzie jest dobro dziecka? Alimenty się ustala na dziecko. I jeżeli matka czy ojciec rezygnuje z części alimentów, to nie służy to dobru dziecka, tak?
No tak. A to dobro dziecka mamy zawsze gdzieś z tyłu głowy, przynajmniej my tutaj w studiu i państwo. I myślę, że przekonaliśmy chociaż parę osób niezdecydowanych, czy warto z mediacji skorzystać. Odsyłamy do kontaktu. Zgoda, prezent na Dzień Dziecka, zgoda w ogóle prezent, niekoniecznie na Dzień Dziecka, po prostu zgoda i dobrze. Z mediacji korzystajmy. Na razie jeszcze nie są obligatoryjne. Czy będą? Okaże się.
Mam nadzieję, że się spotkamy w okolicach świąt, bo wtedy będzie pogódźmy się na święta.
I będziemy się znowu godzić rodzinnie. Dobrze. Tak. Dziękuję serdecznie moimi państwa gośćmi. Byli pani Monika Korzuchowska-Dojlido i pan Marcin Szargi, mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich Oddział Podlaski. Odsyłamy państwa do kontaktu z mediatorami i spróbowania mediacji, a nuż się uda. Można spróbować zawsze. To nic nie, no to nie boli, o tak chciałam powiedzieć. Audycja Masz Prawo za tydzień, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystoka. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.